W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Na tym spotkaniu będziemy mówili o darze pobożności, inaczej mówiąc pietyzmu. Będziemy czytać, komentować katechezę zawartą w liście do Sardes. Na razie pominiemy katechezę o darze bojaźni Bożej, centrum świecznika. Tym zakończymy nasze katechezy w sobotę przed obiadem. Dlaczego? Dlatego, że w związku z przypowieścią o zaczynie i niewieście mamy taką końcówkę. To wszystko mówił Jezus tłumom w przypowieściach, a bez przypowieści nic nie mówił. Tak miało się spełnić słowo proroka. Otworzę usta w przypowieściach i wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata. To jest fundament świecznika, fundament wszystkich darów. Dlatego też tę przypowieść o niewieście, która wkłada kwas w mąkę, umieszczam w centrum. A teraz proszę o czytanie listu do Sardes.
Aniołowi Kościoła w Sardes napisz: to mówi ten, co ma 7 gwiazd Boga i 7 gwiazd. Znam twoje czyny, masz imię, które mówi, że żyjesz, a jesteś umarły. Stań się czujnym i umocnij resztę, która miała umrzeć, bo nie znalazłem tych czynów doskonałymi wobec mego Boga. Pamiętaj więc, jak wziąłeś i usłyszałeś, strzeż tego i nawróć się. Jeśli czuwać nie będziesz, przyjdę jak złodziej i nie poznasz, o której godzinie przyjdę do ciebie. Lecz w Sardes masz kilka osób, co swoich szar nie splamiły. Będą chodzić ze mną w bieli, bo są godni. Tak, szaty białe przywdzieje zwycięzca i z księgi życia imienia jego nie wymarzę. I wyznam imię Jego przed moim Ojcem i Jego aniołami. Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do kościołów. Oto Słowo Boże.
Teraz komentuję na żywo. Sardes było to miasto starożytne, miasto o niezwykłym dobrobycie i przepychu. Swój złoty okres Sardes przeżywało w czasach króla Krezusa, słynnego Krezusa, bogaty jak Krezus. Mówimy w VI wieku przed Chrystusem. Miasto to uważało się za miasto nie do zdobycia. Dlaczego? Dlatego, że miasto zostało zbudowane na pewnej odnodze góry Tmoluch i od doliny, do której był dostęp do tego miasta, na wysokości 40 metrów do góry na skalę prawie pionowej. Jeżeli tak, to wygląda na to, że ktoś wędrując doliną Hermos, gdzie też płynęła rzeka Hermos, dostrzegł ten fenomen przyrody i pomyślał sobie zazdrością, jak dobrze byłoby umieścić się tam wysoko na tej pionowej skale, tam założyć swoją siedzibę i bylibyśmy bezpieczni. Poczucie bezpieczeństwa podyktowało to, że znaleziono między pasmem góry Tmoluch a tą odnogą takie przejście i tam zbudowano drogę, wprawdzie stromą, wąską, ale jednak można było tam wejść i mieszkając na tej wysokości z kolei można było schodzić do Doliny Hermos, Doliny Niezmiernie Żyznej, tam uprawiać winnice, zakładać sady, paść bydło. Słynne były owce o białej wełnie. Co więcej, z gór spadała rzeka Pektolus, która niosła piasek złoty, bryłki złota. Jeżeli ktoś czuwał i pierwszy o świcie szedł z tego miasta, to w słońcu połyskiwał nie tylko piasek, ale grudki złota. Miasto żyło w ogromnym dobrobycie. Nic dziwnego, że tym miastem interesowali się zdobywcy w czasach starożytnych. I tak w VI wieku Cyrus, który zdobył kolejno różne narody, zainteresował się miastem Sardes. Z tej racji, że tutaj mógł zdobyć pokaźnych rozmiarów majątek jako żołd dla swojej armii. Okazało się, gdy przygotowano oblężenie, wieże oblężnicze, jeden z żołnierzy zauważył, żołnierzy Cyrusa, że tym strażnikom, którzy chodzili po wałach u góry, spadł hełm, a on z kolei zszedł na dół, zabrał ten hełm i wyszedł do góry. Co wskazywało na to, że da się tam mocnemu, zdrowemu, młodemu człowiekowi wyjść, zejść. I doniósł o tym Cyrusowi. Wtedy, kiedy i straże walczą ze snem, gdzieś tak koło godziny drugiej nocą, część żołnierzy stanęła u bram na tej wąskiej drodze. Bardzo młody, zręczny człowiek wyszedł po tej skale do góry, wspiął się i stwierdził, że nikt nie czuwa. Nikt nie czuwa. Czuli się tak pewni swego bezpieczeństwa i nie do zdobycia, że uznali to za zbędne. Przeszedł, otworzył bramy. Ci, którzy już czuwali u bram, weszli i dokonali rzezi, krawiąc. I tak się skończyła wielkość miasta Sardes. Legendarny Krezus został pozbawiony, ograbiony. Drugi raz powtórzyło się to 3 wieki później z Aleksandra Wielkiego, jeden z jego wodzów, który tamtędy przechodził, miał też za zadanie zdobyć miasto Sardes. I tym razem przygotowano wieże oblężnicze, że tędy będą zdobywać to miasto, a z kolei inni, kilku jego żołnierzy z drugiej strony wdrapało się i też w godzinach nocnych otworzyło bramy, dokonano rzezi po raz wtóry, grabiąc te legendarne bogactwa złoto. Dlatego też Jezus Chrystus w tym liście do Sardes mówi o czuwaniu. Stań się czujny, stań się czujny. Mówi o czuwaniu. Kościołowi Kościoła w Sardes napisz, to mówi ten, co ma 7 darów Boga i 7 gwiazd. Jaka jest katecheza w liście do Sardes? To bogactwo, z którego było dumno miasto Sardes, niestety zazdrośni wodzowie zdobyli w końcu. Zazdrośni wodzowie. Bo trzeba wiedzieć, że tutaj Chrystus daje katechezę o 4. chorobie tego świata i chorobie Kościoła, mianowicie o zazdrości i zawiści, o bogactwa tego świata, o bogactwo, o złoto, które są powodem wojen, nie tylko wojen, ale mordów, intryg, obmów, nieżyczliwości. Grzech zazdrości, zawiści ma ogromnie liczne potomstwo. Z powodu grzechu zazdrości, zawiści Kain morduje Abla, Józefa sprzedają bracia do Egiptu, Saul nie dopuszcza Dawida do władzy, Jezusa krzyżują, chcą nie dopuścić Go do tego, żeby był tym Mesjaszem. Krótko mówiąc, ma zbyt wiele do powiedzenia grzech zazdrości i zawiści. Nie tylko o te dobra doczesne, ale też o władzę, o panowanie. Zazdrość, zawiść idą sobą w parze. Zawiść już jest działaniem. Ewangelia Marka mówi o tym, że Piłat wiedział, że przez zawiść wydali Jezusa Chrystusa, domagali się Jego likwidacji, ukrzyżowania. Grzech zazdrości i zawiści. Za chwilę przeczytamy przypowieść, która ukazuje inną zazdrość. Zazdrość Boga Ojca. Że w świecie też działa zazdrosna miłość Boga Ojca, która w Jezusie Chrystusie zeszła na ten świat i proponuje nam inne bogactwo. Bogactwo siedmiu darów Ducha Świętego. To mówi ten, który ma siedem darów Ducha Świętego. Bóg jest realistą. Bóg wie, że jeżeli my mamy się uwolnić od chciwości tych dóbr doczesnych, to musimy w sobie poczuć inne bogactwo. Bogactwo życia Bożego, bogactwo siedmiu darów Ducha Świętego, bogactwo, krótko mówiąc, innego złota, złotego świecznika. Bo człowiek ma taką naturę, gdy odłączył się od absolutnego dobra, od Boga, już w raju, odłączywszy się od tego absolutnego dobra Boga, stał się radykalnie ubogi wewnętrznie i mimo woli jest niewolnikiem maleńkich dóbr doczesnych. Jest chory na posiadanie dóbr doczesnych. Wchodzi w swoistą niewolę. Tak rzecz się ma, gdy chodzi o nasze życie doczesne, fizyczne tutaj na ziemi. Jest zazdrosny. I dopiero wtedy, kiedy Bóg go napełni innym swoim życiem, człowiek zaczyna się uwalniać. Używam takiego dość drastycznego porównania, które wyczytałem u księdza biskupa Totha, węgierskiego, słynnego pisarza, który pisze tak, że kiedyś był taki sposób na łowienie małp do zoo, że budowano klatkę z desek. W środku tej klatki były przysmaki, smakołyki dla małp. Ta klatka była przytwierdzona do drzew, do ziemi. Małpy mogły przyjść i chwycić ten owoc, mana, pomarańcze. Ale kiedy już chwyciła, zacisnęła pięść, to nie była w stanie wyciągnąć tej ręki z powrotem, bo się poszerzała. I te małpy nie były na tyle mądre, żeby puścić owoc i wyciągnąć rękę i uciec w dżunglę, tylko miotały się, szarpały się, mocowały się. I wtedy panowie z ogromnym spokojem podchodzili, zarzucali sieci, obezwładniali te małpy, wyrywali ten owoc, wyciągali rękę i małpy wędrowały do zoo. Chciałoby się powiedzieć, głupie małpy. Zamiast puścić ten owoc, wyciągnąć rękę i czmychnąć. Otóż po grzechu pierworodnym niestety my przypominamy takie istoty, że jak coś chwycimy, tak chwycimy, że już jesteśmy w niewoli. Chwilowego życia, kariery, sławy, znaczenia, posiadania. Jesteśmy o to zazdrośni i gryziemy każdego, kto by chciał nam to zabrać. Bronimy tego. Jezus nie robi w ten sposób, żeby nas obezwładniać, tylko Jezus przychodzi w głębiny naszego ducha z innym bogactwem. z bogactwem nowego życia, 7 darów Ducha Świętego. I nas wysyca od wewnątrz. I człowiek bezwiednie wypuszcza z ręki. Skoro jestem syty, to po co mi ten owoc? I to chce w nas osiągnąć Duch Święty przez dar pobożności, przez dar pietyzmu, inaczej mówiąc. Dar pobożności to jest zrealizowana zazdrosna miłość Boga Ojca o nas. Ale teraz otwieram Ewangelię Mateusza, żeby przeczytać brzmienie przypowieści, która mówi o darze pietyzmu, o darze pobożności. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Z radością poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił tę rolę. Oto słowo Pańskie. Ta przypowieść mówi o zazdrosnej miłości Boga Ojca. W czasach starożytności nie dało się, były to czasy niesłychanie niespokojne, burzliwych wojen. Ludzie, żeby zabezpieczyć swoje dobra, bardzo często robili w ten sposób, gdy zbliżał się front, jakiś wróg, to wtedy te dobra, swoje skarby zakupowali, nie ukrywali na terenie gospodarstwa, bo to było palone, burzone, penetrowane. Natomiast na swoim polu kopał rów, ukrywał, przykrywał ziemią, zabezpieczał to deskami, jakimś drzewem i miał nadzieję, że w czasach pokoju mniej więcej wie, gdzie to jest ukryte, pójdzie i odnajdzie ten skarb. Bywało, że ginęła cała rodzina i ktoś inny wchodził w posiadanie tej roli. Ponieważ w starożytności role były uprawiane, pola były uprawiane przez pracowników najemnych, panowie się tym nie trudzili, nie chodzili. Orki odbywały się za pomocą wołów, więc było to kłopotliwe. Bywało, że taki najemnik czy niewolnik odnalazł ten skarb ukryty i nieraz był bardzo cenny. I za wszelką cenę chciał jakoś kupić tę rolę, ponieważ w ogóle już istniało prawo, że skarb zawsze należy do właściciela pola. Jeżeli ktoś był właścicielem tego pola, to bez względu na to, kto odnalazł, to jednak skarb należał do właściciela pola. Najemnik usiłował przechytrzyć. Proponował sobie panu, że już na tyle jest bogaty, że może nabyć tę rolę, czy by mu nie sprzedał. No i jeśli mu się udawało, to wtedy wchodził w posiadanie skarbu. Jezus do tego faktu nawiązuje, żeby powiedzieć, że my po grzechu pierworodnym, kiedy odłączyliśmy się od dobra absolutnego, od Boga, czujemy się radykalnie ubodzy i chcemy to wewnętrzne ubóstwo wypełnić jakimiś innymi wartościami. W ogóle kolekcjonujemy jakieś skarby, obrazy, złoto, tam ludzie różnie, to się nazywa lokata kapitału i to gdzieś zabezpieczamy. Do tego faktu nawiązuje Jezus i mówi tak, gdy On jako Syn Boży staje się człowiekiem, On przynosi nam zazdrosną miłość Ojca o nas, bo każdy człowiek, jego dusza, dusza ludzka jest skarbem. Tylko Jezus, który widzi, że każdy z nas jest stworzony przez Boga Ojca jako istota jedyna, niepowtarzalna, o czym dzisiaj rano mówiliśmy, sprzedał wszystko, co miał i kupił ten skarb, tę rolę ze skarbem. I w tej części Ewangelii Mateusza, na tym przedłużonym ramieniu, będzie mowa o tym, że W Starym Testamencie Bóg Ojciec w imię swojej zazdrosnej miłości, a w pierwszym przykazaniu Dekalogu słyszymy o tym, że Bóg Ojciec nas ukochał zazdrosną miłością. Zgadza się? Że nas ukochał zazdrosną miłością. Tą zazdrosną miłością nas już ukochał wtedy, kiedy Izraela wyprowadza z niewoli egipskiej. Ale Dekalog jest zapowiedzią zazdrosnej miłości jeszcze wtedy, kiedy pierwsza tablica Dekalogu, Syn Boży, stanie się drugą, stanie się człowiekiem i w krzyżu sprzeda wszystko, co miał, swoje życie doczesne, swoje dobre imię, żeby nabyć mnie i ciebie jako swój skarb. Zazdrosna miłość Ojca. Na tym przedłożonym ramieniu Ewangelii Mateusza jest już pierwsza zapowiedź męki i zmartwychwstania i druga zapowiedź. Sprzedał wszystko, co miał. I to jest sedno każdej Eucharystii. Zazdrosna miłość Boga Ojca w Jezusie Chrystusie. Gdy człowiek utraci raj wewnętrzny, więzi z Bogiem, to bezwiednie, mimo woli, chcąc, nie chcąc, będzie sobie organizował raj zewnętrzny. Kupi posiadłość w pięknym, malowniczym terenie, zbuduje piękną willę, komfort, luksus, bo jest ubogi, strasznie ubogi. Chciałby, nie mając raju serca, zorganizować sobie ten raj zewnętrzny. Żeby człowiek pod tym względem nie był bogochwalcą, ta miłość zazdrosna i Boga Ojca, i Jezusa Chrystusa przychodzi do nas w tęcy zmartwychwstania siedmiu darów Ducha Świętego i proponuje nam inny typ bogactwa, bogactwa złotego świecznika. Wtedy dopiero czujemy się wolni. Dopiero po pięćdziesiątnicy, po wylaniu darów Ducha Świętego, po spełnieniu tej obietnicy, która była dana w złotym świeczniku, dopiero pierwsze gminy chrześcijan poczuły się na tyle wolne od chciwości, od zazdrosnego posiadania dóbr doczesnych, życia doczesnego, zabezpieczania życia doczesnego, że zaczęli składać swoje dobra u stóp apostołów, by wszystko mieć wspólne. Dar pobożności, inaczej mówiąc, jest to zazdrosna miłość Ojca i Syna i Ducha Świętego o nas. Jeszcze idąc za tym ciosem, który rozpocząłem przy rannej katechezie, że podpowiedziałem, jak to jest, że ta pierwsza pieśń o stworzeniu świata w ciągu siedmiu dni mówi o darach Ducha Świętego, to dar pobożności, dary Ducha Świętego są zapowiedziane w ten sposób. A potem Bóg rzekł, niech powstaną ciała niebieskie, święcące na sklepieniu nieba, aby oddzielały dzień od nocy, aby wyznaczały pół roku, dni i lata, aby były ciałami jaśniącymi na sklepieniu nieba i aby świeciły nad ziemią. I stało się tak, a Bóg uczynił dwa duże ciała, jaśniejące większe, aby rządziło dniem, i mniejsze, aby rządziło nocą, oraz gwiazdy. Umieścił je Bóg na sklepieniu nieba, aby świeciły nad ziemią, aby rządziły niebem i ziemią, oddzielały światłość od ciemności. A potem Bóg rzekł, że były dobre. Dar pobożności, inaczej mówiąc, jeżeli ktoś ma dar pobożności, to swego życia nie zakopuje w ziemi, w dobrach doczesnych. Tylko umieszcza go w Ojcu, który jest symbolem tutaj słońca, w Synu, który jest symbolem księżyca. Syn jako człowiek odbija światło, świeci nocą i staje się gwiazdą na niebie. Niech zabezpieczamy swego życia w ziemi, tylko gdzie indziej. Napomknąłem, że dar pobożności inaczej się nazywa darem pietyzmu, szacunku. Najpierw Bóg Ojciec ma pietyzm, szacunek dla nas, nawet jako dla grzeszników. A później my. Ten pietyzm miłości Ojca Jezusa Chrystusa w stosunku do nas to jest miłość grzesznika. Wiemy, jak w Ewangelii Jana w rozdziale 8, kiedy obrzasku przeprowadzono do Jezusa niewiastę przyłapaną na cudzołóstwie, z jakim pietyzmem ją potraktował Jezus. Przeprowadzono, mając w ręku kamienie i pytanie, Mojżesz kazał takie kamienować, a ty? I jeżeli by powiedział, puści ją wolno, kamienie by poleciały na niego, bo wiedzieli, że Jezus jest miłością grzesznika. Jezus z kolei pisze na piasku ich grzechy w tym względzie, ale pisząc na piasku, w gruncie rzeczy pisze im w sumieniu i poczynając od tych najstarszych, kładą kamienie i dyskretnie, po cichu ulatniają się, zakłopotani. I wreszcie zostaje sama kobieta i Jezus się pyta, nikt cię nie potępił, nikt, Panie, idź i nie grzesz więcej. Pietyzm. Zazdrosna miłość Ojca. Umieszczamy skarb w niebie, a nie na ziemi. Kiedyś przeczytałem taki fakt, było to dawno, że w czasie okupacji, kiedy były łapanki organizowane w Warszawie, zabierano mężczyzn do pracy, do Niemiec. Wielu ludzi w czasie łapanki uciekło do kościoła Świętego Krzyża. Oczywiście Niemcy weszli też i do kościoła i zaczęli oddzielać, segregować ludzi, zabierać młodych, silnych mężczyzn. I ojciec ze swoją córeczką uciekł, mężczyzna. I widząc, że mężczyźni są zabierani na samochód, a on tu ma córeczkę, podjął decyzję, chwycił to dziecko, objął i być może, że matka tego dziecka już nie żyła, postanowił nie dać się rozdzielić z tym dzieckiem. Bito go kolbami, maltretowano, świniaczono, ludzie ze zgrozą oglądali tę scenę. On osłonił córeczkę, to dziecko, swoimi plecami i w gruncie rzeczy zdecydował się na to, że byli zabici, byle nie byli rozdzieleni. Podeszła pewna pani, przeprosiła Niemców, bijących go, powiedziała, że ona weźmie to dziecko, to na pewno wtedy ojciec pójdzie. Przekonała go, podała swój adres, że jeżeli już wróci na wolność, żeby się zgłosił po dziecku. Ale Jezus Chrystus przez swoją zazdrosną miłość Ojca sobie względem nas nie dał się w krzyżu oddzielić od nikogo z nas. Nie dał się oddzielić. Umiłował nas do końca. Sprzedał wszystko, co miał, wykupić każdego z nas jako skarb. Poczujcie się skarbem. I coś wam jeszcze przeczytam. To jest z drugiego listu świętego Pawła apostoła do Koryntian. Zachowujemy zaś ten skarb w naczyniach glinianych. Skarb, czyli miłość Chrystusa z krzyża. Obecność Ojca w nas, Ducha Świętego. Siedem darów Ducha Świętego. To jest skarb. W naczyniach glinianych. Aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas. My za bardzo się przyjmujemy i wpatrujemy w naszą kruchość. Ona nas żenuje, peszy. A Jezus, tutaj Duch Święty mówi, nie wpatruj się w fakt, że jesteś naczyniem glinianym. Tylko, że w tym naczyniu glinianym, w naturze ludzkiej, jest złożony skarb. To jest obecność miłości z krzyża w nas. Zewsząd znosimy cierpienia, lecz nie poddajemy się zwątpieniu. Żyjemy w niedostatku, lecz nie rozpaczamy. Znosimy prześladowania, lecz nie czujemy się samotni. Obalają nas na ziemi, lecz nie giniemy. Nosimy nieustannie w ciele naszym konanie Jezusa Chrystusa. W nas, w naszych cierpieniach na nowo kona Jezus Chrystus umiera za świat. My nie cierpimy nigdy sami. Nigdy sami nie cierpimy. To, co mówiłem. Ciągle bowiem jesteśmy wydawani na śmierć z powodu Jezusa, aby życie Jezusa objawiło się w naszym śmiertelnym ciele. Czyli my też razem z Jezusem Chrystusem sprzedajemy nasze życie, by kupić skarb zbawienia dla innych. Czego sobie i wam życzę. Amen.